Cześć. Witam Was w kolejnym już odcinku podcastu Spod Kosza. Ja nazywam się Karolina i tak jak Wam obiecałam już poprzednim razem, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o początkach historii NBA. Jak narodziła się ta liga, co przyczyniło się do jej powstania i jak to w ogóle wyglądało. Ale na początek chciałabym Wam jeszcze podziękować za wiele bardzo pozytywnych opinii i słów, które dostałam po pierwszym odcinku. To bardzo miłe i jeszcze raz dziękuję. No a teraz przejdźmy już do tematu. Myślę, że na sam początek warto by było w ogóle powiedzieć, czym jest NBA, bo myślę, że są osoby, które kojarzą skrót, wiedzą, że to jest najlepsza koszykarska liga na świecie, która rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, ale niekoniecznie wiedzą, jak wygląda ten podział, z czym to się je, i tak dalej. Dlatego też zaczniemy od tego. No, dla tych osób, które nie wiedzą. Obecnie w skład ligi NBA, czyli National Basketball Association, wchodzi aż 30 drużyn, z czego są podzielone one na wschodnią i zachodnią konferencję. Można to podzielić tak, jak mamy mapę Stanów Zjednoczonych i mniej więcej tak ją na pół dzielimy i wtedy można powiedzieć, że to jest wschód i zachód. Mniej więcej, ponieważ tak patrząc na skalę mapy, to dużo większą część zajmuje ta część zachodniej konferencji, bo wychodzi ona bardzo daleko, a te metropolie, które są umieszczone na wschodniej części, one się w pewnym, tak na północy nawet bardziej ze sobą gnieżdżą, dlatego też one wszystkie wchodzą w skład wschodniej konferencji, która zajmuje mniej miejsca na mapie. Warto też dodać, że jeden z zespołów wschodniej konferencji jest położony w południowej części Kanady. Jest to Toronto Raptors dokładnie, którzy byli mistrzami w 2019 roku. To było ich pierwsze mistrzostwo w NBA. Ale przechodząc dalej do tematu, w skład jednej konferencji wchodzi 15 drużyn. Każda z konferencji dzieli się jeszcze na trzy dywizje. Każdy w skład jednej dywizji wchodzi aż 5 drużyn. I tak wygląda ten podział. Każda drużyna musiała do tej pory przed COVID-em rozegrać w ramach sezonu zasadniczego 82 mecze. To była taka podstawa. Później 8 najlepszych zespołów z konferencji dostawało się do playoffów, aby je rozegrać. Układ wyglądał następująco. Przede wszystkim pierwsze miejsce rozgrywało pierwszą rundę z 8, drugie z 7, trzecie z 6 i czwarte z 5. No i wiadomo, że wygrane zespoły, wygrana była tak naprawdę, lepszy zespół jest mierzony po 4 meczach. Jeżeli są 4 zwycięstwa danej drużyny, dana drużyna przychodzi dalej i wtedy tak pną się w takiej drabince aż do finału. Powoduje to, że 2 drużyny po jednej z każdej konferencji wchodzi do finału, żeby rozegrać też ten finał do 4 meczy, wygranych 4 meczy. Czasami to może trwać nawet do 7 i to są takie najlepsze finały, wiecie, tam emocje wrzą do ostatnich sekund zazwyczaj. Ja najlepiej wspominam takie finały 2010 roku, Lakersi kontra Boston Celtics, ale myślę, że to w dużej mierze dlatego, że jestem fanką Lakersów. No, ale przejdźmy już do dzisiejszego tematu, do historii NBA, do jej początków i do tego, jak to wszystko się potoczyło. Na sam początek warto zacząć w ogóle od tego, jak wyglądała sytuacja z koszykówką na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. No, problem był dość duży, ponieważ koszykówka nie była popularna, a co z właścicielami dużych hal? Jak oni mieli je utrzymać? Problem polegał na tym, że utrzymywano je głównie z hokeja w tamtym czasie. Sezon hokejowy był niedługi i tylko on zarabiał na tą infrastrukturę. Trzeba było coś wymyślić, aby uratować trochę tych przedsiębiorców. Trochę podobna sytuacja do obecnej. I w 1931 roku, tak dopiero, to nawet nie jest początek XX wieku, to już jest trochę dalej, to już są lata 30. Ten problem naprawdę trwał od samego początku. W 1931 roku w Nowym Jorku Nowojorski Komitet Ocalenia Bezrobotnych i Potrzebujących razem z dziennikarzami spotkał się, aby obradować nad tym, jakie mogą znaleźć rozwiązania, jakie mają pomysły na to, aby uratować właścicieli hal. No i jeden z dziennikarzy, 27-letni Ned Irish, zaproponował regularne mecze uniwersyteckiej koszykówki właśnie na tych halach. Między innymi w Madison Square Garden, która już się mieściła w Nowym Jorku, która jest tam nadal i w tym momencie rozgrywają na tym parkiecie swoje mecze New York Knicks. Na takich halach w tamtym czasie zasiadało nawet do 15 tysięcy widzów. Ludzie byli też trochę spragnieni tej rozrywki takiej sportowej. No, oczekiwali też urozmaicenia w hali poza hokejem, bo pamiętajmy, że futbol amerykański nie mógł się pojawić w hali, tak samo jak i baseball. Następnie dużym problemem dla koszykówki była II wojna światowa. Wybuch II wojny światowej. Pamiętajmy, że w Stanach ten okres wyglądał zupełnie inaczej do tego, jak wyglądał on na kontynencie europejskim. No, w Stanach, szczególnie w dużych miastach, nie odczuwało się wojny. Jedyne co, mężczyźni byli brani w pobór do wojska, aby pomóc żołnierzom walczącym na różnych frontach. Stany Zjednoczone wzięły dopiero, weszły do wojny, tak naprawdę musiały wejść do walki po ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, po ataku Japończyków. Wtedy dopiero USA zaczęło brać udział w wojnie. No i ten moment był takim upadkiem ekonomicznym w dużej mierze, ale też takim sportowym, ponieważ sport nie był wtedy takim tematem numer jeden, nie był najważniejszy. Uwaga była skierowana w innym kierunku. Ale to też był okres, kiedy szukano sposobów znowu na utrzymywanie hali. I wiecie, to co teraz Wam powiem, to moim zdaniem to jest trochę takie absurdalne. Jak ja sobie próbowałam to wydarzenie wyobrazić w głowie, to widzę to jako wielką katastrofę. Wyobraźcie sobie, że są źródła, które mówią o tym, że w Boston Garden, tak, to ta sama hala, w której Boston Celtics nadal rozgrywa mecze, było coś takiego jak skoki narciarskie. Tak, organizowano skoki narciarskie w hali. I co jest bardzo interesujące, cieszyło się to sporym zainteresowaniem. No, ja byłam zaskoczona, bo pierwsze co widzę, takich skoczków z ograniczoną przestrzenią, no to widzę ogromną katastrofę i na pewno krzywdę wielu osób. No i mimo tego dużego zainteresowania, to z czasem ci skoczkowie zauważyli, że jest to dość niebezpieczne, dlatego też było ich coraz mniej chętnych do tego skakania. Pomysł w końcu upadł. No ale później zakończyła się wojna. Wojna się skończyła, ekonomia zaczęła rozkwitać, ponieważ żołnierze wracali do kraju i zaczęto budować kapitał. Nie był on już wydawany tylko i wyłącznie na potrzeby dnia codziennego, ale też uznano, że warto w końcu wydawać pieniądze na czas wolny. Między innymi na bilety na mecze. No i skoro uniwersytecka koszykówka, czy w ramach NCAA rozgrywana na tych dużych halach jakoś sobie radziła, uznano, że może to jest powoli czas do tego, aby rozbudowywać ligi koszykarskie, żeby w ogóle te profesjonalne ligi zaczęły powstawać, żeby było ich więcej, a nie tylko jedna. Jak wspominałam Wam, była pierwszą ligą koszykarską, taką profesjonalną, która powstała w 1898 roku, było NBL, czyli National Basketball League, która upadła już w 1904 roku po niedokończonym sezonie ostatnim, ale odrodziła się jeszcze przed wojną w 1937 i ona już funkcjonowała nawet w okresie wojny, miała tylko tą różnicę, że jej zawodnicy nie występowali na największych halach. Oni grali w mniejszych miastach na wschodnim wybrzeżu i w ten sposób sobie powoli radzili, budowali swoją bazę fanów, widzów. Ale w 1946, zaraz po wojnie, powstała nowa liga, konkurencyjna, będąca w sumie stanowiąca z czasem największą konkurencję dla NBL. Było to Basketball Association of America, czyli w skrócie BAA. Liga ta powstała z początkiem czerwca 1946 roku. Akt założenia został podpisany w Nowym Jorku w hotelu Commodore, gdzie pierwszym komisarzem tej ligi został Maurice Podoloff, człowiek, który w późniejszym czasie był pierwszym komisarzem NBA. Co jest też istotne, jest pewna sporna co do daty, dokładnej daty założenia BAA. W źródłach napotykamy na 6 czerwca, jak i na 8 czerwca, jeśli chodzi o daty dokładnego założenia. Ja zdecydowałam się, że wolę posługiwać się terminologią co do początku czerwca 1946 roku, ponieważ jak według mnie to jest najbezpieczniejsze. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz, został on dopiero rozegrany w listopadzie 1946 roku. Co ciekawe, w Toronto, ponieważ w skład tej ligi wchodziło na sam początek 13 drużyn. 13 drużyn, które były też ulokowane na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jednak w większych miastach niż liga NBL. No i to pierwszy mecz był rozegrany w Toronto. Tak, dokładnie. Liga BAA również dzieliła się na dwie konferencje, wschodnią i zachodnią, tak według dzieląc to wschodnie wybrzeże, z tym, że jeden zespół, ten 13, mieścił się na południu Kanady, czyli w Toronto. No, a pozostałe 12 zespołów w takich większych miastach jak Boston, Nowy Jork czy Chicago mieściło się właśnie już w Stanach na wschodnim wybrzeżu. No i ten pierwszy mecz rozegrany w Toronto między drużyną Huskies oraz New York Knickerbockers. Ten mecz został obejrzany przez 7090 widzów. Wydaje się być to sporo, niekoniecznie, bo te hale też były większe i wcale to nie było aż tak dużo. Można powiedzieć, że nieźle jak na czasy zaraz po wojnie. Pan komisarz ligi, Maurice Podoloff, wspomina to w następujących słowach. Nie był to sukces, jakiego oczekiwaliśmy. Potem rozegrano kolejne mecze, które były jeszcze mniej zadowalające. No tak, ten komentarz był już po pewnym czasie, jakim funkcjonowała liga i niestety nie była ona tym, czego oczekiwali na samym początku. Oczekiwali od ligi czegoś większego, że ludzie bardziej się zachłysną tą koszykówką. Nie było to możliwe, ponieważ koszykówka spowszechniała. Dlaczego? Dlatego, że sporo osób, które zakładały te ligi, a nie były ich tylko dwie, takie jak NBL, BAA, była jeszcze ta koszykówka akademicka NCAA, rozgrywana w ramach NCAA, no ale było też American Basketball League, czyli była trzecia, mniejsza liga, ale też istniała. Było ich sporo. I to była konkurencja między nimi. One musiały walczyć o widzów. Ciężko było też utrzymać przy sobie jakichś fanów, czy też budować swoją bazę jakichś fanów, ponieważ te drużyny, te ligi, przez to, że nie miały oglądalności, one upadały, powstawały i upadały, co nie budowało wokół nich historii, czy jakiegoś, już nie mówiąc o marketingu, który w tamtych czasach w zasadzie no, nie istniał. I o czym my tutaj możemy mówić? Tutaj nie było takiej bazy organizacyjnej, która mogłaby utrzymać tych fanów przy sobie. No i zaczęło to budzić duże problemy. No bo co tu teraz zrobić, żeby jednak ci fani czy widzowie w ogóle do nas przyszli i chcieli nas oglądać? NBL miało na to sposób. Tak naprawdę ta liga wróciła tylko dzięki wielkim firmom jak Goodyear czy General Electric. Wróciła po tych 33 latach niebytu. No ale na czym oni bazowali? To, co im dawało największe szanse, to ich zawodnicy. Brali oni zawodników prosto z uniwersytetów. Najlepszych w dodatku zawodników. Co od razu powodowało, że liga była uważana w tamtym okresie za najtrudniejszą, czyli to też najlepszą. Dla zawodników stanowiła większe wyzwanie. Mieli też tam lepsze warunki, jeśli chodzi o płace, jakie otrzymywali w porównaniu do BAA, ponieważ BAA miała ograniczoną sumę pieniędzy, jaką mogła wydać na zawodników, jaką mógł wydać na zawodników poszczególny klub w ciągu roku. Na samym początku, według statutu, było to 40 tysięcy dolarów dla drużyny. Takie pieniądze mogli oni wydać w sumie na wszystkich zawodników razem. Szybko ten pułap został podniesiony, ponieważ no, nie wystarczał, więc podniesiono go dość szybko do 50 tysięcy, a następnie do 55. No ale to nadal robiło różnicę, gdzie w NBL nie było takiego ograniczenia, dlatego dla zawodników to było coś super, bo mogli zawsze zrobić więcej. No, ale BAA miało inne zalety, takie jak prasę, która pisała o nich, właśnie lokalne media o nich pisały, informowały, że jest taka drużyna, że grają mecze, ile kosztują ich bilety. W Nowym Jorku podobno bilety oscylowały między 1 dolarem a 4,5 dolara za sztukę. No i takie informacje można było przeczytać. Można było przeczytać o wynikach meczu, o tym, o statystykach. Pamiętajmy, że na początku to głównie rzuty, to punkty, to były te statystyki. I mieli wielkie hale, które mogły pomieścić duże rzesze widzów. To mogła być dla nich konkurencja. Ale zastanówmy się jeszcze nad tym, jak wyglądała w ogóle na początku liga BAA czy NBL, jak wyglądały rozgrywki w jej ramach. BAA rozgrywała, każda drużyna rozgrywała 60 meczy w ciągu sezonu. No i jeżeli chodzi o te płace, tak jak mówiłam, oni tam mogli wydać do 55 tysięcy na wszystkich zawodników. Wychodziło to mniej więcej około 60 dolarów na zawodnika na mecz. Około. To nie są duże pieniądze, jak sobie przeliczymy to w skali roku, gdzie za 60 meczy 60 dolarów, w sumie wyjdzie około 3600 na rok. No nie są to pieniądze, za które można było się utrzymać, dlatego też zawodnicy traktowali koszykówkę jako dodatkowe zajęcie, jako hobby. Zazwyczaj musieli pracować jeszcze w innym zawodzie, aby móc się utrzymać, siebie czy też swoje rodziny. Bo no, nie mieli po prostu innego wyjścia. Tym bardziej, że w tamtych czasach zawodnicy podróżując między miastami, a podróżowali pociągami najczęściej, rzadziej autokarami, musieli jeszcze opłacić posiłki i noclegi. Znaczy opłacić albo załatwić jakoś u znajomych. Wszystko jedno. W każdym razie musieli to załatwić w własnym zakresie, już nie mówiąc o praniu własnych strojów, które mieli jako zawodnicy. To wszystko musieli sobie załatwić sami. Jedyne, co mieli właśnie zapewnione, to ten przejazd. Więc te pieniądze się dosyć szybko rozchodziły, a tutaj trzeba było jeszcze z czegoś żyć poza koszykówką. No i dlaczego też te ligi mieściły się na wschodnim wybrzeżu? Myślę, że dlatego, że no, zawodnicy, jeżeli mieli się przemieszczać pociągami lub autokarami, to potrzebowali niewielkich odległości, bo wyobraźcie sobie, jakby jedna liga była na zachodnim wybrzeżu, albo jakaś drużyna właśnie w Los Angeles, i nagle miałaby grać z Nowym Jorkiem i trzeba by było przejechać pociągiem albo autobusem, autokarem, no to by trwało zdecydowanie za długo. Nikt nie korzystał z samolotów, więc nie było wyjścia. Trzeba było te ligi zrobić mniej więcej w takim obrębie, żeby można było bez problemu się poruszać między tymi miastami. No i stosunkowo im się to udało właśnie na tym wschodnim wybrzeżu, co też powodowało ograniczenie rynku zachodniego, no bo ten zachodni rynek koszykarski, tam koszykówka nie była jeszcze aż tak popularna, no bo w koszykówki nie było w telewizji, to po pierwsze, a po drugie, no nie można było tam dojechać, jakby, no, były to problemy komunikacyjne, więc pozostawienie tej ligi w jednym obszarze było bardzo istotne. Z czasem się to rozwijało, ale o tym opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o te zespoły i o to, jak wyglądała jeszcze liga BAA, ważne jest też, aby powiedzieć Wam, jak rozgrywano te mecze. Na samym początku, no, piłka się nie zmieniła. Nadal była to ta piłka z wielkim szwem, o którym Wam mówiłam ostatnio. Tylko, że można już było kozłować. No, ale to ciężko się kozłowało taką piłką, która ma szew. No, to wiadomo, że ona może lecieć w różne strony. Dlatego pozwalano nawet na kozłowanie oburęczne. Dziś jest to karane błędem podwójnego kozłowania. Dlatego wtedy czegoś takiego nie było. Tak samo było z faulami, że ta gra na kontakcie była i faule były częścią meczów. One po prostu nie były często odgwizdywane. Po prostu nikt na to nie zwracał takiej uwagi, a to dlatego, że był to jeden ze sposobów na odebranie piłki przeciwnikowi, ponieważ mecz nie miał ograniczenia czasu na akcję. Miał tylko ograniczenie czasu całego meczu i kwart. Tego zawodnicy, jak już zdobyli punkt, to często grali na czas, robiąc nawet takie absurdalne sytuacje, brali piłkę i na niej siadali. I póki ktoś go nie sfaulował, to on ją miał. I tak wyglądały mecze, co jest rzeczą dziwną, niepasującą w ogóle do koszykówki, która dzisiaj kojarzy nam się z bardzo dynamiczną grą, bardzo szybką, efektowną, no wtedy była powolna, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o skuteczność, najlepsi strzelcy osiągali około 30% skuteczności, co dzisiaj nawet za linii za 3 jest bardzo mierną skutecznością. Marną. A wracając do miejsca, czyli właśnie do obszaru, w jakim grali, czy w ogóle jak wyglądała ta hala, jak wyglądało jej wnętrze. No to rozgrywanie meczy na początku było wolne. Parkiet był wolny, bez żadnych ograniczeń, poza liniami. Ale w momencie, kiedy zaczęło się robić na halach dość niebezpiecznie, i o tym już dowiadujemy się ze źródeł mówiących o NBL, gdzie choćby zawody były rozgrywane w Minneapolis, wtedy ówczesna drużyna nazywała się Minneapolis Lakers, i George Mikan, który był jednym z najlepszych zawodników tej drużyny, wspominał, że pewnego dnia podczas meczu ktoś rzucił nożem w jego stronę z trybun. Na szczęście nie trafił go. Czy były też takie sytuacje, jak rzucał rzuty wolne, osobiste, i ktoś strzelał do niego z wiatrówki, się okazało, ponieważ on czuł, że coś go zabolało w łydce, że tak jakby coś go ugryzło mocniej albo coś ukłuło. Okazało się, że ktoś strzelał do niego śrutem. W tamtych czasach ludzie będący na trybunach nie byli rozliczani z niczego. Nikt ich nie wyrzucał. Nie było jakichkolwiek zasad. Ci ludzie przychodzili na rozrywkę, a koszykarze mieli im ją dać. Nie było innego wyjścia. Były też takie sytuacje, jak wspominałam ostatnio już, że kiedy ludzie palili papierosy na hali, co było rzeczą normalną, gasili niedopałki na przeciwnikach z drużyny, no właśnie na zawodnikach drużyny przeciwnej. No, dla mnie niewyobrażalna sytuacja, myślę, że dla wielu z was również. Jeśli nie dla wszystkich. No, takie rzeczy miały miejsce. Dlatego w pewnym momencie uznano, że jedno z najlepszych rozwiązań będzie zbudowanie takiej jakby klatki wokół linii boiska. Wyglądało to trochę jak takie bandy hokejowe. Miało to cel właśnie przede wszystkim ochronić zawodników, po drugie też ochronić widownię, ponieważ te piłki czasami latały w różne strony, więc była pewność, że nikogo nie trafi. Nie to co dzisiaj na meczach NBA, kiedy ludzie siedzą w tym pierwszym rzędzie, a koszykarze skaczą po te piłki i czasami lądują na tych ludziach. Kiedyś był taki taki mem, czy filmik krótki, który pokazywał, jak Shaq skakał na ludzi i ratował piłki. No, wyglądało to naprawdę tak dramatycznie, że komuś tam się krzywda mogła stać. Więc chcieli zapobiec takim sytuacjom. Poza tym myśleli, że ograniczenie pola przyspieszy grę. No, okazało się, że to jest akurat nieprawda. Nie zmieniło to w ogóle dynamiki gry. Gra pozostała tak samo wolna, jak była. To dopiero zmieniło się z czasem. Tutaj też duży aspekt rozegrali zawodnicy. Jeżeli, w momencie, kiedy liga zaczęła przyjmować swoje szeregi coraz większą rzeszę zawodników czarnoskórych, ta gra zaczęła przyspieszać i zaczęła inaczej wyglądać. Ale też to niosło swoje konsekwencje coraz większego rasizmu właśnie na halach, wśród widzów, no i manifestowanie tego. Z drugiej strony klatka też miała konsekwencję taką, że trochę przypominała jakby zwierzęta w klatce, które mają dawać rozrywkę ludziom, troszkę jak w cyrku, coś w tym stylu. I niektórych strasznie to podjuszało na widowni. Przechodząc do następnego ważnego aspektu, który chciałabym dzisiaj poruszyć, to jak BAA w ogóle zmieniła się w NBA. W momencie, kiedy NBL i BAA były tymi ligami, które rywalizowały ze sobą i to już coraz mocniej. W zasadzie to, co ich różniło, to ci zawodnicy. To był ten najważniejszy aspekt, o którym już parę minut temu wspomniałam. I wyobraźcie sobie to, że te ligi były o tyle dobrze, były w jakichś takich dobrych relacjach, że w pewnym momencie NBL uznało, że pójdą na rękę BAA i pozwolą im wybierać jednego zawodnika z Ligi Uniwersyteckiej, aby oni poprawili swój skład. Było to ważne, ponieważ w ten sposób mogła urosnąć ranga koszykówki w ogóle w Ameryce. Pamiętajmy, że ten sport musiał rywalizować z futbolem amerykańskim, baseballem i hokejem. Chciał znaleźć się w wielkiej czwórce najważniejszych sportów w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie być w tej czwórce na pierwszym miejscu, ale potrzebował do tego konkretnych rzeczy: dobrych zawodników, dobrej ligi, stabilnej przede wszystkim, żeby ona się nie tworzyła i nie rozpadała, i tak, żeby była stabilna. To było też bardzo ważne dla zawodników, dlatego część z nich wolała NBL właśnie dla tej stabilności, ponieważ ona była kiedyś. Co prawda później wróciła w 1937 i przetrwała wojnę. Tego wydawała się bardziej stabilna niż liga, która ledwo po wojnie powstała. No i był taki ważny moment, w zasadzie jedno z wydarzeń, które zapisało się jako najważniejsze na kartach historii NBA. Był to 10 maja 1948 roku. Był to dzień, kiedy cztery drużyny należące do składu ligi NBL przeszły do BAA. Głównym powodem tej zmiany było to, że BAA bardzo podkreślała swoje dobre relacje z prasą, z mediami i popularyzacją koszykówki w ten sposób, oraz to, że ich liga skupia się na metropoliach, które mają duże hale, gdzie mogą właśnie pomieścić tę większą ilość widzów. I co jest ważne? Z tych czterech zespołów przeniosły się dwa największe, czyli Minneapolis Lakers oraz Rochester Royals. No i to można by było powiedzieć, był początek końca ligi NBL. W tym momencie BAA stało się najlepszą ligą, najpopularniejszą koszykarską w Stanach Zjednoczonych na tamten czas. Czyli pamiętajmy, że to jeszcze nie były te wyżyny popularności, ale już było znacznie lepiej. I kolejny sezon już rozegrało, czyli to był sezon 1948-1949, w ramach BAA rozegrało go aż 17 drużyn. Podzielonych na dwie konferencje, czyli tak 16 na 2, czyli po 8 drużyn w każdej konferencji, plus jedna drużyna w Kanadzie, w Toronto. No a 3 sierpnia 1949 roku powstała hybryda. Połączenie NBL oraz BAA powstało NBA, czyli National Basketball Association. Był to moment, w którym dwie ligi najsłynniejsze, najlepsze w Stanach koszykarskie połączyły się po to, aby sezon 1949-1950 już rozegrać w ramach NBA. Każda drużyna miała do rozegrania 60 spotkań. Głównym dowodzącym całą ligą był głównym komisarzem był Maurice Podoloff, wspomniany już wcześniej. I tak wyglądały początki NBA. To jest koniec tej pierwszej części, która opowiada o historii najlepszej koszykarskiej ligi świata, ponieważ ta historia jest jeszcze bardzo długa. Uznałam, że podzielę ją na trzy części, aby opowiedzieć Wam ją po kolei, dokładnie, w miarę dokładnie, bo jakbym zrobiła to jeszcze dokładniej, to myślę, że już nie starczyłoby nam czasu na nic innego, a Wy mielibyście dość po prostu tak długiego filmiku. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli macie jakieś pytania, bo przyznam, że pewne rzeczy no i tak zostały pominięte, żeby się jakoś wyrobić w czasie, i tak mam już pół godziny. Więc myślę, że jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie na spodkosza@gmail.com. Tam z chęcią odpowiem na wszelkie pytania albo dopowiem jeszcze parę rzeczy, które tutaj nie zostały powiedziane. A Was zapraszam na kolejny odcinek podcastu Spod Kosza. Zrobimy sobie też małą przerwę, żeby ta historia NBA nie była odcinek za odcinkiem. Następny odcinek będzie trochę taką tajemnicą. Powiem Wam tylko tyle, że będzie to prasówka z przeszłości. I może niektórzy z Was już się domyślają, co to będzie. A jeśli nie, to mam nadzieję, że z chęcią odsłuchacie i że Wam się spodoba. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj i do usłyszenia.